Nächster Halt, Biegung.
O, cześć. Nad pięknym, modrym Dunajem, no to jest ten hit klasyki muzycznej austriackiej, a poza tym jest to rzeka, która jest turystycznie bardzo mocno wykorzystywana, ponieważ jest regularna komunikacja turystyczna Passau-Wiedeń, całą trasą Dunaju, który ma różne wspaniałe zakola. Niektóre odcinki są traktowane jako ciekawostka europejska i to jest mocno wykorzystywane komercyjnie, stąd te duże, potężne jednostki spacerowe, które widzieliśmy tam przy nabrzeżu.
Stop! Proszę Państwa, to, co nam Austria udostępnia, to, co nam zostawili, to jest po prostu ochłap, tak zwany ochłap. Zaraz podejdziemy, tu jest wejście po prawej stronie do sztolni, ale tyle, ile... I to, ja mówię, mówimy o złych rzeczach i mówimy o dobrych rzeczach. Za zło trzeba skarcić, za dobro trzeba pochwalić. I jedynym osiągnięciem, proszę Państwa, państwa polskiego... Moment. Po 70 latach ponad od wyzwolenia, proszę Państwa, to są te tablice, to są informacyjne, a tam jest tablica upamiętniająca polskich więźniów, polskie ofiary obozów Guzen pod sztolniami Bergkristal. To są te tablice, o którym Państwa mówiłam, że w 2015 roku zostały odsłonięte.
Podejdziemy teraz pod tablicę, proszę Państwa.
Zapraszamy całą grupę do złożenia symbolicznej wiązanki. Tysiące ofiar w tych sztolniach zostały na zawsze, bo jak kładli jedną, drugą, trzecią, kolejną warstwę betonu, ci, którzy nie mieli siły, zostawali tam na zawsze. Sztolnie to jest to wszystko, co tu widzimy, tylko to wszystko jest zasypane, już porośnięte. Jedynym wejściem, które Państwo zaraz zobaczą, ciągle zamkniętym, nigdy niedostępnym, de facto możemy wejść praktycznie tylko w maju, jak jesteśmy, i to też na wyścigi, żeby nikt nigdy nie miał wątpliwości.
25 tysięcy zginęło.
Najwięcej przyjechało, czyli najwięcej przytransportowano i najwięcej zginęło. Ale utwórzmy piękną grupę, bo... Nie. Tak, poprosimy guzenowców, rodziny guzenowców poprosimy.
Jak wiele musieli przejść, by być właśnie w tym pierwszym miejscu, w którym będziemy, czyli w kościółku, w przepięknym, malutkim, skromnym, dla nas Polaków niezwykle ważnym kościółku St. Georgen. Proszę Państwa, dla wyjaśnienia, Guzen 1, Guzen 2, Guzen 3 to były obozy. Nie było i nie ma de facto takiej miejscowości. Jest co prawda tablica z napisem Guzen, ale to Guzen to jest, należy do St. Georgen i w oryginale to się nazywa St. Georgen der Guzen.
Auch im Bergkristall hier. Ja. Und wir machen so, weil Sie gefragt haben nach dem Gedächtnis. Es gibt die Menschen, ich glaube, das ist auch in Polen so, sie gehen immer zu Allerheiligen auf den Friedhof.
Mhm. Na wszystkich Święte przyjeżdża bardzo dużo osób na cmentarz.
Und wir beginnen immer hier mit einer Andacht in der Kirche und gehen dann auf den Friedhof, die Gräber segnen und wir machen dazwischen den Gottesdienst in der Kirche.
Przyjeżdżają te rodziny tutaj do miejscowości Guzen, do kościoła Świętego Jerzego, tak? I to są jedne z dużych obchodów, to jest 1 listopada, na Dzień Wszystkich Świętych. I po uroczystościach w kościele udają się całą procesją, tak, na cmentarz, żeby tam uczcić te ofiary, tak?
5 maja 1945 roku o godzinie 17 po południu, chwilę po wyzwoleniu obozów Mauthausen i Guzen, z tych więźniów, którzy mogli poruszać nogami, którzy mieli siłę po prostu iść, zebrała się kolumna Praktycznie w 80% byli w niej Polacy, przeważali w niej byli również Włosi, Francuzi, Jugosłowianie i właśnie przyszli do tego kościółka, w którym o ironio losu zgromadziła się i zamknęła ludność z okolicznych tutaj domów ze strachu, bo oni nie wiedzieli, co się stanie w tej chwili, kiedy amerykańskie wojska i nadciągający Rosjanie z drugiej strony Dunaju wejdą i wyzwolą ten teren. A ci nasi biedacy, którzy chcieli w nagrodę podziękować Panu Bogu, że zostali uratowani, szli tutaj przez te zarośla do tego kościoła, żeby właśnie pokłonić się Panu Bogu. Kiedy ludność austriacka umierała ze strachu wewnątrz, otworzyły się nagle z hukiem drzwi kościółka i ci ludzie zobaczyli wynędzniałe szkielety. Po prostu wynędzniałe szkielety. I po prostu stała się rzecz niezwykła. Wszyscy zamarli. I ci więźniowie, i ta ludność wewnątrz zgromadzona.
Tu co chwilę jest bardzo zadbana kapliczka i ta sieć jest bardzo duża i o to się dalej dba. Tu przeważa katolicyzm. To jest jedyne państwo w strefie niemieckojęzycznej, gdzie mają przewagę katolicyzm. Oni są jednak spadkobiercami monarchii, systemu, który polegał na koloniach, na wykorzystywaniu pracy słabszych i robieniu na tym pieniędzy. I to jednak tkwi w genach. I księża w dobrych kościołach zwracają na to uwagę, że trzeba uruchamiać swoje sumienie, że to nie chodzi o to, żeby dać 20 euro tam na Czerwony Krzyż, tylko chodzi o to, żeby na co dzień budować stosunki międzyludzkie oparte na chrześcijańskim fundamencie, ale to jest bardzo trudny proces. Bo do Anschlussu partia NSDAP wygrywała tylko mniej więcej na poziomie 5% wybory. Potem nawet w 1934 roku była zdelegalizowana i do 1938 roku, ale mimo wszystko okazało się, że było bardzo dużo nielegałów, bo oni już zwietrzyli w tym interes.
Biznes.
Gdzie to jest południe?
Południe jest tam. Tam są tam. Alpy. Tak.
Ach, tam jest południe.
Po lewej stronie, jak Państwo widzą, już widać zarys obozu Mauthausen i okoliczne gospodarstwa, które tak jak powtórzył wielokrotnie po moich słowach pan Dariusz Brożyniak, wszystkie te gospodarstwa czerpały ludzkie siły więźniów Mauthausen.
Wreszcie się udało, nie?
Jaka ja szczęśliwa jest, proszę.
Tylko ja, to brat.
I to mój brat, najstarszy brat, był złapany i wywieziony na roboty. Tam w moim tym dokumencie
pisze,
był dojarzem i penie. Pisałam. Także się to wszystko zgadzało podług tego z IPN-u, co ja napisałam, bo ja mam metrykę.
Wszystko się zgadza,
Wszystko się zgadza. Jaka nie jestem w tej chwili, bo to jakoś nada. Przysłali do mamy.
Chodź, pani chce też odnaleźć. Chodź, pomóż, pozwól.
Ale przyszła mi marki, to oni przyszli, popiół.
Może ja pani pomogę?
To ja mam numer, mam akty zgonu. Ja mam akt zgonu. Półtora, nawet nie półtora roku był. Z jakiego obozu? Śladu nie ma. Nie jest podane, skąd przyszedł.
Chybkija?
Tu jest ten, tu jest.
Chybkija, Tomaszu.
Z Konina dwa wagony bydlęce wyjechały więźniów konińskich i ślad zaginął.
Tutaj mama była na robotach właśnie koło Lińcu. Pracowała w Merschmitta firmie, tak z tego co opowiadała. A ojciec właśnie tutaj był Mauthausen. Pierwszy był Auschwitz jako więzień polityczny. Nie? Poznali się, bo mama później, jak Amerykanie wyzwolili, oni przyszła do tych rannych, do tych chorych pomagać. Nie? I się tak poznali. Nie? A ojciec właśnie był cały bok miał jeden w bliznach, bo był rzucony do smoły gotujący się przez Niemców. I on przechodził tutaj takie rekonwalescencje. Nie? Zresztą do teraz ja kontaktu też nie miałem żadnego w ogóle z obozem, bo ja powiedziałem sobie, że po tym, co ojciec powiadał, nie pojadę w życiu. Pierwszy jest taki mój wyjazd, taki większy do obozu, gdzie mój ojciec był.
Tutaj była ambasada bilateralna, a na górze, gdzie my teraz mamy biura, sekretariat i tak dalej, to była ambasada multilateralna. Proszę zwrócić uwagę na schodach.
Zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę przez kilkadziesiąt lat oficjalna polityka była taka, że Austria była potraktowana, to też jest jakby zaniedbanie i też decyzja ówczesnych mocarstw. To Sowieci przyzwolili, że Austria nie była agresorem, tylko była pierwszą ofiarą. To jakby pokutuje, można powiedzieć, w pewnych środowiskach do dzisiaj. No na szczęście można powiedzieć, od kilku lat tak naprawdę jakby zmieniło się nastawienie oficjalnych czynników rządowych i też partii, niektórych, może nie wszystkich, ale pewnych środowisk tutaj i też historyków, do historii własnej i własnego udziału. I to przy okazji teraz 80-lecia tak zwanego Anschlussu wyraźnie i prezydent Austrii, jak również i kanclerz i inni politycy, czy też przewodniczący parlamentu podkreślili to, że byli, mają współodpowiedzialność za te zbrodnie i szczególnie te zbrodnie, które na ich terenie miały miejsce. W tej narracji Mauthausen znalazł się też obóz Gusen, który nie był tylko pod obozem. To był bardzo politycznie strategiczny obóz, to był obóz zagłady polskiej inteligencji.